Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Zachęcamy, zapraszamy i informujemy Państwa o radiowych rekolekcjach ignacjańskich. Jaki jest ten głęboki sens przeżycia radiowych rekolekcji ignacjańskich? To temat mojego dzisiejszego spotkania z ojcem Adamem Schulzem, jezuitą. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Jaki jest ten sens przeżywania radiowych rekolekcji ignacjańskich?
Radiowe rekolekcje ignacjańskie mają na celu przede wszystkim pogłębić nasze doświadczenie Pana Boga, a to, że one się odbywają w ciągu życia, czyli jakby nie wyjeżdżamy, tak jak to normalnie się dzieje, do domu rekolekcyjnego na zamknięte rekolekcje, mają ten plus, że pomogą nam rozpoznać Pana Boga w świecie, w codziennym życiu, w różnych problemach, sprawach, którymi na co dzień żyjemy. I myślę, że to dla świeckich jest rzecz bardzo ważna, bo nam trudno rozpoznać Pana Boga w świecie. O wiele łatwiej w kościele, o wiele łatwiej na modlitwie, gdzieś zamknięci, w izolacji. Natomiast w tych problemach, wokół tego zamieszania, gdzie jest Pan Bóg, czy w ogóle jest ten Pan Bóg i co On ku czemu nas prowadzi, no to wiele jest trudniej.
Ojcze, pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku lat i co najbardziej mnie wtedy zaskoczyło na pytanie, które rekolekcje są bardziej wymagające, czy te właśnie w domu rekolekcyjnym, czy te radiowe. Ojciec odpowiedział, że dużo bardziej wymagającymi rekolekcjami są właśnie radiowe rekolekcje ignacjańskie. Jak szukać Pana Boga w tej codzienności? Czy to też jest kwestia znalezienia odpowiedniego czasu i odpowiedniego momentu, czy jednak kwestia priorytetów, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, a ten czas musi się po prostu znaleźć?
Myślę, że rzeczywiście ten priorytet jest tutaj ważny, że trzeba gdzieś pośród tych naszych zajęć znaleźć te pół godziny do godziny czasu na spotkanie ze Słowem Bożym, na spotkanie modlitewne z Panem Bogiem. Najlepiej to robić rano, no, albo niektórzy lubią wieczorem, to już każdy ma tam swoją metodę, swój sposób. Potrzebny jest taki czas. Ten czas jest potrzebny po to, żeby później tą wrażliwość na tą obecność Pana Boga pogłębiać, bo to wcale nie jest takie proste, że to tak hokus pokus i czary mary i już jesteśmy, spotykamy Pana Boga wszędzie i w każdej sytuacji. Tutaj właśnie myślę, że ten wysiłek, pewien trud, którym się wiążą codzienna medytacja, czy też rachunek sumienia, one nam dopomogą, te środki dopomogą nam właśnie do tego, żebyśmy byli wrażliwsi na tą obecność Pana Boga i myślę, że też tego, co autentyczne w człowieku, bo te rekolekcje nie tylko otwierają na Pana Boga, ale też pomagają nam wydobyć dobro z człowieka, znaczy jakby uaktywnić to, co jest najlepsze w nas, bo to też już pachnie Panem Bogiem często.
Ale czy też nie jest tak, że my musimy gdzieś tam dotknąć takiej swojej nicości i dopiero wtedy szukać takiego odrodzenia i takiego nawrócenia? I to, o czym, to moje kolejne pytanie, o czym już ojciec wspomniał, o tym, że to nie jest tak, że my Pana Boga w pewnym momencie złapaliśmy za nogi, że odnaleźliśmy Go w swoim życiu i tak już będzie przez cały czas, że to nawracanie, to jest nawracanie każdego dnia tak naprawdę. Budzimy się od rana i od rana stajemy się lepszymi ludźmi.
Tak, to na pewno jest to proces, jest to droga, która trwa do końca życia, to znaczy, tak powiedział, gdzie rzeczywiście no, krok po kroku, czy może inaczej, dzień po dniu, trzeba nam na nowo odkrywać obecność Pana Boga. Czasami ta obecność Pana Boga jest łatwa do znalezienia i jakby czujemy, że to jest tutaj, coś dobrego się dzieje, coś, co ma sens, co ma nadzieję, gdzie widać, że jak przebija się miłość bezinteresowna, no to widzimy, że tutaj gdzieś coś działania Ducha Świętego jest w naszym życiu. A czasami jest tak, że jest ciemność, jest pustka, jest doświadczenie rozdarcia wewnętrznego, beznadziei, lęków, też jakichś napięć, do którym sobie nie potrafimy poradzić. Myślę, że jest to proces przemiany, ale no na pewno to jest tak, że siadając na medytację czy do modlitwy, to najpierw się spotkamy często z tym naszym chaosem wewnętrznym. I to jest normalne. Znaczy, że spotkanie to z tym chaosem jest normalne. Ważne, żebyśmy spotykali się z tym chaosem w miłości. Z miłością do samego siebie. Żebyśmy się nie denerwowali na ten chaos, bo my go po prostu mamy. I jeżeli my z miłością podejdziemy i zaakceptujemy ten chaos, będziemy otwarci coraz bardziej na głębsze spotkanie z sobą i z Panem Bogiem w naszym sercu.
Ale jeżeli postrzegamy siebie w taki zły sposób, jeżeli mamy złe spojrzenie o samym sobie, a to bierze się też z tego spojrzenia na Boga Ojca, no to są naczynia powiązane ze sobą, to jak to swoje wnętrze uspokoić? Bo jesteśmy teraz takimi ludźmi, ja będę mówiła też o sobie, ale myślę, że taki jest też współczesny człowiek. On jest gdzieś w środku bardzo rozedrgany i naprawdę potrzeba albo bardzo, bardzo dużo czasu, żeby te sprawy gdzieś w sobie poukładać, albo potrzeba właściwego środka i pomocy, żeby coś zacząć ze swoim życiem robić.
Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o samą modlitwę, to potrzeba stworzyć sobie pewne miejsce czy warunki. Myślę, że bardzo pomocne mogą być ikony, czy obraz święty, czy też świeca zapalona, która jakoś nam przypomina o tej rzeczywistości. Niektórych wprowadza muzyka dobra w taki klimat właśnie medytacji, otwarcia na Pana Boga. Także myślę, że tutaj trzeba szukać te środki, które mi pomagają do tego, żeby się skupić, otworzyć bardziej na samego siebie. Ale myślę, że też musimy troszeczkę zaakceptować ten chaos, bo Pan Bóg działa pośród chaosu. To znaczy, Pan Bóg nie działa tylko wtedy, kiedy jest spokojnie i kiedy jest idealne warunki i dopiero wtedy działa, bo tak to by może nie miałby szans.
Czekali, prawie, że, czekali. Tak.
Na zadziałanie. Pan Bóg działa pośród tego wszystkiego. Także tu się nie bójmy, że my nie będziemy do końca gotowi, nie będziemy do końca przygotowani. Zacznijmy. Zawierzmy, że On jest. I wtedy, jak ja zawierzę, że On jest tym pośród tego mego chaosu, otwiera się ta Jego obecność. Coś z tego doświadczenia apostołów po śmierci Jezusa, też są niepewni, gdzieś zagubieni, nie za bardzo wiedzą, gdzie On jest, czy On umarł, czy zmartwychwstał, czy tylko umarł i koniec, skończyło się wszystko. Też są zagubieni. I Jezus musi przez te 40 dni pokazywać się, na różne sposoby tłumaczyć tą swoją obecność. To nie jest taka prosta rzecz, to jest naprawdę szkoła taka twarda. I nieraz idzie z nimi, rozmawia z nimi, oni też go nie rozpoznają, oczy ich jakby na uwięzi są. I podobnie czasami jest z nami, że my też czytamy te Słowo Boże, czy też spotykamy się jakoś z Panem Bogiem, Pan Bóg nam towarzyszy, a my te oczy mamy na uwięzi i tak trudno nam go dotknąć, przyjąć, zawierzyć, że jest, że to On naprawdę. Poza tym też to jest też tak, że Pan Bóg często działa pośród zwyczajnych spraw. I to myślę, że to jest też, bo my szukamy tego Pana Boga i czekamy, aż tu takie tak dymy się pojawią.
Ależ Ojcze, oczywiście spektakularna jakaś przemiana.
Sensacje.
Tak.
Coś się wielkiego wydarzy. A jeżeli patrzymy na Nazaret, bo to myślę, że to jest dobre miejsce dla świeckich, żeby przyglądać się, jak Pan Bóg działa, to tam jest zwyczajne życie. Tak zwyczajne, że nikt z zewnątrz nie rozpoznaje w tej trójce ludzi Boga, nie wiem, Matkę Bożą, która rodzi Syna z Bożego. Nikt, tylko to jest dla nich zwyczajna kobieta, zwyczajna Maryja, zwyczajny Jezus, zwyczajny Józef. Bo myślę, że świętość i boskość na ziemi pośród nas jest naprawdę często bardzo prosta i zwyczajna. I my tego nie potrafimy. My szukamy tych sensacji.
Szukamy tej nadzwyczajności.
Tej nadzwyczajności, a On jest po prostu kocha pośród tego wszystkiego bardzo zwyczajny i prosty sposób. I to też jest często frustracja czy niezadowolenie ludzi świeckich. Jak Pan Bóg może w tym wszystkim działać, gdybym ja był w klasztorze, czy żebym ja był gdzieś na jakimś takim dobrym miejscu, nie wiem, w kościele, czy w jakimś innym, na jakiejś wyspie cudownej z pięknymi krajobrazami, no to może tam byłoby fajnie. Nie. Pan Bóg właśnie tutaj działa i On chce pomagać właśnie nam, ludziom i też no, szczególnie świeckim, bo trochę mnisi to mają trochę inne zadanie, ale świeckim chce pomagać, spotykać się właśnie w tym wszystkim. Ale potrzebne jest jedno i to jest najtrudniejsze, zawierzyć, że On jest. I tutaj jest to jest codzienne zmaganie, zawierzyć, że On jest i wtedy ta obecność staje się aktualna, staje się faktyczna, prawie że wyczuwalna, że tak powiem, że przeczuwalna. Czasami tak, czasami nie. Czasami Pan Bóg przychodzi do nas pośród ciemności. I to też trzeba powiedzieć, że to jest taki, są takie okresy, są takie etapy, że Pan Bóg daje się pośród światła, pośród zrozumienia, pośród jasności, a czasami przyjdzie pośród ciemności. I to jest też bardzo ważny okres w rozwoju duchowym. Święty Ignacy to nazywa strapieniem, Jan od Krzyża powie noc duchowa i tak dalej, ale to są bardzo ważne etapy, żebyśmy pozwolili Panu Bogu też działać pośród ciemności. On musi przysłonić swoją obecność. Pan Bóg też po części zasłania. Po części nasze grzechy i nasza niewiara, ale po części też Pan Bóg zasłania swoją obecność, bo gdybyśmy Go zobaczyli twarzą w twarz, to byśmy umarli. Czyli my musimy jakby mieć tą zasłonę, ale jak zaczynamy ufać, zaczynamy wierzyć, to wtedy przez tą zasłonę przeczuwamy tą obecność i ją widzimy. Często poza tym największy efekt dają nam owoce naszego życia. Znaczy z Nim, z Panem Bogiem. Widzimy, że coś dobrego się dzieje wokół nas.
Ale ojciec nawiązuje do takich dobrych momentów też w naszym życiu, mówiąc o tym wielkim smutku, kiedy niestety przychodzą i takie momenty, tak. Ale kiedy ten wielki smutek jednak trwa przez dłuższy czas i w tym ciężarze strapień, zmartwień i bólu, który nas otacza, no trudno jest zauważyć to boskie działanie i trudno jest jednak pojąć, że Pan Bóg właśnie przez to działa, że będą jakieś owoce tego, bo gdzieś zaczynamy coraz bardziej pogrążać się w tym smutku i tutaj najbardziej wychodzi chyba takie nasze człowieczeństwo, brak tej więzi z Panem Bogiem, a jednak taki ten człowiek mocno ogołocony z ducha.
Ja myślę, że to może niekoniecznie ogołocony z ducha, bo Matka Teresa przez 30 lat prawie, że swoje ostatnie miała ciemność duchową i to mocną taką ciemność, a jednak dużo dobra robiła. Czyli jakby to doświadczenie ciemności nie musi, bo to jest tak, że to ja doświadczam w swoim sercu ciemności, ale na zewnątrz ludzie przeze mnie mogą dużo dobra otrzymują. I to tak często się dzieje, że tutaj ja doświadczam śmierci. Zresztą Święty Paweł zdaje się to mówi, a wy doświadczacie życia wokół, czyli ludzie wokół doświadczają życia. Myślę, że to jest troszkę taki proces pozytywny, znaczy tak ja to widzę. Przy czym dużą pomocą jest rachunek sumienia. Rachunek sumienia, który pomaga nam zobaczyć też i dobro w naszym życiu. Bo jeżeli chcemy patrzeć sumieniem na swoje życie, to musimy zobaczyć i dobro, i zło. My w Polsce mamy taką manię uważania, że jeżeli patrzymy sumieniem, to musimy dostrzegać tylko zło. Kościół podczas soboru bardzo wyraźnie definiując, czym jest sumienie, to mówi, że ono jest po to, żeby pokazywać nam dobro, żeby je wzmacniać, żebyśmy je rozwijali, a po drugie, żebyśmy widzieli zło, żebyśmy się nawracali.
Ale to też na pytanie, co u ciebie słychać? Zazwyczaj odpowiadamy, oj, niedobrze. Tak. Albo jeszcze chyba bardziej popularne, stara bieda.
Tak. No więc właśnie, myślę, że musimy, jeżeli będziemy patrzyli oczyma Boga, to będziemy coraz więcej dostrzegali wartość dobrych czynów w naszym życiu. A wbrew pozorom tych dobrych czynów, takich zwyczajnych, codziennych, nazaretańskich, że tak powiem symbolicznie, jest nas bardzo dużo. Tylko my ich nie cenimy kompletnie i w ogóle nie widzimy w nich wartości. My przerażamy się złymi czynami, owszem, to są po części słuszne. Przy czym najważniejsze jest dostrzeganie dobra. Święci, tacy prawdziwi, nie półświęci, to są ci, którzy dostrzegają dobro w każdym najmniejszej formie i się tym cieszą. Bo dobry czyn, nie wiem, ugotowałem obiad z jakąś tam miłością i ten dobry czyn to jest mój wysiłek, ale też Pan Bóg w tym wszystkim był. Było działanie Ducha Świętego. Ja go nie czułem. Ale jakby dobro tego czynu, ono promieniuje. A Święty Piotr powie, że dobre czyny idą za nami do nieba. Czyli te czyny będą promieniować dobrocią wieczność całą. Takie zwyczajne dobre czyny. I my musimy je zacząć szanować. Oczywiście tam, gdzie są złe czyny, to jasne, że trzeba podjąć ten wysiłek nawrócenia. Zresztą z tymi złymi czynami to też jest tak, że prawdziwe sumienie, dojrzałe sumienie, to nam pokazuje, tutaj źle zrobiłeś, ale pokazuje nam też drogę wyjścia. A nie tylko, tu źle zrobiłeś, potępiam ciebie, skazany, amen. Dojrzałe sumienie, czy sumienie, którym rzeczywiście jakoś tak pracujemy z Panem Bogiem, to on mówi tak, to jest zły czyn, a droga wyjścia jest taka. poszukuj to, próbuj, zacznij realizować. Czyli jak widzimy, jak się bardziej zjednoczymy z Panem Bogiem, jak podejmiemy te środki też ignacjańskie, właśnie medytacje, rachunek sumienia, one nam pomogą lepiej odczytać swoje życie, swoje postępowanie. Inaczej spojrzymy na swoje życie, bo zobaczymy, że tych dobrych czynów jest jednak troszkę, że nie wiem, że 8 godzin pracuję w jakimś zakładzie pracy, no ale jednak przynajmniej 2-3 godziny uczciwie pracowałem. No to trzeba za te 2 godziny, 3 uczciwie podziękować Panu Bogu. No bo i od tego zacząć, to znaczy i pomnażać, żeby było ich więcej, żeby aż do
8.
Aż do 8, przynajmniej znaczy z czasem dojść. Ale właśnie to tak, my musimy patrzeć, bo oczy Boga, patrzenie oczyma Boga to jest dostrzeganie dobroci, miłości w każdym najmniejszym jakby formie, no, w każdym najmniejszym przejawie tego i cieszenie się.
Czy w radiowych rekolekcjach ignacjańskich ważny jest także ten schemat prowadzenia tej ignacjańskiej drogi, czyli też wyznaczenie sobie tego ważnego czasu na medytację, na wysłuchanie konferencji, później na spotkanie z osobą towarzyszącą? I czy w życiu też właśnie gdzieś ta modlitwa w takim schemacie powinna się jednak znaleźć?
Myślę, że tak, że potrzebujemy, jeżeli chodzi o życie codzienne takie, potrzebujemy czasu, przy czym nie zawsze świecki będzie miał czasu, tak poza rekolekcyjnym, oczywiście na rekolekcję to ma dużo czasu, ale poza rekolekcjami nie zawsze będzie miał czas na, żeby codziennie pół godziny czy 45 minut medytować. Czasami tak, czasami nie. Bo jak się ma 7 dzieci, to żeby nie wiem, co zrobić, to się nie da. To się nie da. I wtedy się trzeba cieszyć każdym 3 minutami, 5 minutami. A raz w tygodniu potrzeba dłuższego czasu, godzinny, czy tam, no tak rzeczywiście, solidnego czasu, gdzie ja mogę sobie poczytać Słowo Boże, pomyśleć troszkę, spotkać się z sobą i Panu Bogu, z Panem Bogiem. I myślę, że to jest nam potrzebne. Raz w tygodniu must, to już jest minimum, minimum. Natomiast później w ciągu tygodnia to różnie będzie. Bo Pan Bóg ze świeckimi komunikuje się nie tylko poprzez modlitwę, ale właśnie poprzez te zwyczajne rzeczy, które się dzieją. Poprzez kontakt z dziećmi, z mężem, z żoną, poprzez moją pracę. To też jest moment, gdzie Pan Bóg jest obecny. I jeżeli będziemy na Niego otwarci, to będziemy Go częściej przyjmować, że tak powiem, asymilować, komunikować się z Nim, o tak bym powiedział, wewnętrznie przynajmniej. Na zewnątrz ja robię to, co mam robić. Pełnię wolę Ojca, czyli nie wiem, gotuję, pracuję w biurze, zajmuję się dzieciakami, ale wewnętrznie będzie się działo coś jeszcze więcej. Pośród tego On będzie mnie napełniał sobą.
Ojcze, w takim razie do kogo skierowane są te radiowe rekolekcje ignacjańskie? Czy do osób, które już spotkały się na tej drodze ignacjańskiej, czy jednak dla osób, które chcą takiej głębszej relacji i z samym sobą, i z Panem Bogiem, i też z innymi ludźmi?
Ja myślę, że tak są przygotowane tegoroczne rekolekcje, że one będą i jednym, i drugim pomagały. Bo każdy co innego zyska. Znaczy ten, który potrzebuje nauczyć się, nie wiem, modlitwy, czy jakby takiej początkowej drogi, rozpoznać doświadczenie miłości Pana Boga, zobaczyć, że ten Pan Bóg naprawdę mnie kocha, a nie jest to jakaś teoria, tylko ideologia chrześcijańska, czy jakkolwiek to nazwiemy. I ta osoba się odnajdzie i też ta osoba, która już ma po 4-5 tygodniach rekolekcji, czy jakby już po wielu seriach, ta osoba też znajdzie wiele inspiracji, takich, które mogą pogłębić jakby doświadczenie wiary. Trzeba dać Panu Bogu czas, szansę, o tak bym powiedział może. Dajmy szansę poprzez te rekolekcje Panu Bogu i jedni i drudzy zyskają, na pewno, nie stracą.
Czy ojciec też zauważa taką tendencję, że jeżeli ktoś już raz znalazł się na tej drodze ignacjańskiej, on na tę drogę jednak będzie chciał powracać, nawet wtedy, kiedy w życiu doszło do jakichś takich zawirowań i nie do końca wszystko było tak, jakbyśmy chcieli, gdzieś się pogubiliśmy, to jednak... Właśnie, to życie ignacjańskie powoduje to, że potrafimy spojrzeć na siebie i na to, co robimy, z perspektywy jakiejś. Nie bycia na co dzień tu, teraz i rozpatrywania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze, ale właśnie z tego mojego wewnętrznego świadka, tylko jednak gdzieś wyjście, spojrzenie na siebie, bo ja mam wrażenie, że właśnie tego nam brakuje, takiego dystansu do siebie, że albo się po prostu pogłębiamy w tym całym nieszczęściu, które nas otacza, albo gdzieś na tej fali wznoszącej się mówimy, Panie Boże, to teraz jest świetnie, teraz już jestem i tak blisko Ciebie i już teraz prosta droga do nieba i autostradą do nieba przejedziemy i to w szybkim tempie. Gdzieś nie ma takiej równowagi chyba w naszym życiu, że albo jest źle, albo jest dobrze. Trochę ta waga tak nie do końca zawsze jest porówno.
Mhm. Myślę, że kolekcje mają pewną metodę, bo to jest pewna metoda, zresztą w Kościele katolickim najbardziej dopracowana, bym powiedział, i ciesząca się, no, sprawdzona przez te 4 wieki i już tyle ludzi, tylu świętych i nie tylko świętych korzystało z tego. To znaczy, że jest tutaj, że Ignacy odczytał metodę, która nam pomoże właśnie w tym wszystkim, w tym całym naszym zawirowaniu gdzieś odnaleźć tą naszą ścieżkę i mój kontakt z Panem Bogiem go pogłębić. To, co jest też ciekawe u świętego Ignacego, to, że dla świętego Ignacego Pan Bóg jest działający. Że miłość to jest działanie. Bo możemy mieć różne obrazy Pana Boga. No jedni mają taki obraz Pana Boga, że Pan Bóg stworzył ten świat, zbawił go i teraz sobie siedzi na tronie.
Siedzi na tronie i obserwuje.
I obserwuje tych ludzi, którzy tam się zmagają na dole.
Nie, jeszcze ojcze, jeszcze punktuje, co nie
albo
tak zrobiliśmy.
Albo punktuje właśnie, kto tam minusiki. Natomiast święty Ignacy nam pokazuje Boga, który kocha i który pracuje. Bo to jest słowo Ignacego. Bóg, wyobraźcie sobie Pana Boga, tak jakby pracował po to, aby tobie pomóc. Takie zdanie, rozważyć, jak Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi. Czyli jakby Bóg jest Bogiem pracującym. Miłość dla Ignacego się wyraża w pracy, w działaniu, w zatroskaniu. Czyli Pan Bóg działa cały czas, Jego miłość cały czas promieniuje, cały czas stwarza, zbawia i uświęca. Moim zadaniem jest tylko otworzyć się na to. Moim zadaniem jest tylko podjąć współpracę z Nim.
Ojciec mówi tylko otworzyć się, tylko podjąć współpracę, a niekiedy to jest tak bardzo trudne.
No, może i tak, ale mi się wydaje, że my troszeczkę absolutyzujemy tą trudność. Ja uważam, że to nie jest aż tak trudne, bo może inaczej, częściej to robimy, niż myślimy, bo my mamy teorię na ten temat, a jak ja widzę, że człowiek to już współpracuje z Panem Bogiem, a on mówi, że on dopiero dochodzi, że się teraz zastanawia, to się już dzieje często. To już się często dzieje, bo odłóżmy teorię, zacznijmy spotykać się z Panem Bogiem, I czuć współpracę.
Bo kto wie, ojcze, może są wśród nas i tacy słuchacze, którzy na tej drodze ignacjańskiej gdzieś już się znaleźli, nawet nie mając świadomości tego, że właśnie ta współpraca z Panem Bogiem jest.
Oczywiście, znaczy w ogóle w dobrych rekolekcjach to jest tak, że zaczynamy od tego rozpoznania, jak na ile ten człowiek już jest zjednoczony z Panem Bogiem. To nie, że teraz dopiero pokażemy wam drogę życia i tak dalej, tylko dobry prowadzący czy towarzysząca osoba to będzie pomagała znaleźć, gdzie ten Pan Bóg już w tej osobie działa i pracuje, chociaż ona tego nie jest świadoma. I to jest podstawa. To jest podstawa dobrego, w cudzysłowie, mistrza, który pomaga czy towarzyszy osobie, że on potrafi znaleźć Pana Boga tam, gdzie inni go nie widzą. Czy ta osoba przynajmniej go nie widzi na pewno. I myślę, że od tego trzeba zacząć. A dopiero później można mówić, co dalej, czy jaki jest następny ten etap. Ale bez tego zobaczenia, a naprawdę proszę mi wierzyć, że zawsze jestem zaskoczony, jak dużo jest Pana Boga w ludziach i jak bardzo oni tego nie widzą i nie cenią. To tak bym powiedział.
Odkrywajmy, może dzięki właśnie radiowym rekolekcjom ignacjańskim, to Boże działanie w naszym życiu. Drodzy Państwo, zapisy rozpoczęły się 3 kwietnia, ale jeszcze potrwają do, jeśli się nie mylę, 9 maja. A same rekolekcje rozpoczynają się
14 maja do 11 czerwca.
Jest jeszcze trochę czasu, choć z tego co wiem, organizatorzy zawsze proszą o to, żeby nie zostawiać tych zapisów na ostatnią chwilę, żeby to uporządkować.
Żeby pomóc ludziom towarzyszyć tak dużej ilości ludzi, to tak. Mhm.
Zapraszamy. Informacje i na stronie Radia Warszawa, i na stronie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, i w sekretariacie naszego radia, i w portierni Kolegium Ojców Jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Ojcze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Ojciec Adam Schulz, jezuita, dziś gościł w studiu. Radiowe rekolekcje ignacjańskie. Tak wydawało się, że jeszcze tyle czasu do rozpoczęcia, a już tak mało go pozostało, więc proszę przemyśleć, bo może to jest właśnie taka dobra droga, którą warto przebyć.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.